Niniejszym ogłaszam, że nocne radio zostało przejęte przez koty. Nocne Radio, Nocny Marek. Dzisiaj w zupełnie innym wydaniu. Dzisiaj prawie co dwa audycje, więc kulturalnie wpieprzyłem się na antenie. Dzisiaj jak najbardziej mamy audycję o kotach. O kotach, ponieważ z paru rzeczy. Po pierwsze, rozmowa z Zenonem na czacie tuż przed audycją, gdzie zapytał mnie o dbanie o kociarnię. To oczywiście sobie omówimy sobie parę rzeczy związanych z kocią behawiorystyką waszych domowych kotów, których wiem, że jest pełno, także załóżcie słuchawki swoim kotom i przyłączcie się do dzisiejszej audycji. Jest oczywiście audycja jak najbardziej na żywo, jak najbardziej interaktywna. Zapraszam do dzwonienia na Skype Nocne Radio, ponieważ nie jestem zupełnie przygotowany do dzisiejszej audycji, niestety. Natomiast myślę, że lepiej wypełnić tę pustkę, którą dzisiaj nam kapitan zasponsorował, czymś bardziej żywym, niż żebyśmy mieli... dostaję... robocze podobno. Już sprawdzam. Powinno być nieco lepiej, mam nadzieję, że już jest ok. Dajcie proszę znać na czasie. Czy mnie słychać w miarę przyzwoicie? Cały czas niestety do mojej nowej zabawki nie mam jeszcze statywu, po który sobie pojadę dopiero jutro. No ale myślę, że jakoś przeżyjemy. Nie no, słuchajcie, to jak tutaj wcześniej na czacie pisałem, to nie jest RNF, tutaj możemy się spodziewać audycji. Jeżeli nie naszych, to zastępczych. Coś wymyślimy z tym przestrzeniem. Jak mówię, na razie w tym momencie tak, jak słyszeliście mnie podczas ostatniego Bez Litości, mam małe techniczne zawirowania, nowy mikrofon, do którego niestety nie kupiłem sobie statywu. Więc obecnie za statyw robi słoik obciążony nieco kamieniami i wodą, do którego jest ten ów mikrofon wsadzony, więc obawiam się, że w momencie, jeżeli czynię jakiekolwiek ruchy, na przykład stukanie w klawiaturę, może się to właśnie skończyć tym, że objawia się to szumami. Wybaczcie, myślę, że już od jutra powinno być w porządku, ale wracając do naszego tematu, dzisiaj rozmawiamy o kotach, dzisiaj rozmawiamy o moim kocie, o waszych kotach, o dokarmianiu kotów, co jest niesamowicie istotną kwestią. Piękną rzecz, którą tutaj nam Zenon Skiton poruszył na czacie chwilę temu, jest to, że w jego, nie wiem, czy bloku, czy mieszkaniu, tutaj ze mną, jeżeli chcesz zadzwoń, proszę na Skype Nocne Radio, żebyśmy mieli pełny pogląd na temat tego, o czym mówiłeś, jest to, że koty spełniają niesamowicie istotną rolę w ekosystemie miejskim. Koty są odpowiedzialne tak naprawdę za wyłapywanie wszelkiego rodzaju szkodników i nie mówimy tutaj wyłącznie o myszach, ale jak tutaj właśnie Zenon wspomniał, w momencie, kiedy jego kociarni się zmniejszała populacja, wówczas gwałtownie zwiększała się populacja żmij. Co jest, szczerze mówiąc, dość ciekawe. Nigdy się z tym nie spotkałem ze swojej strony. Dobrze, także na początku, ponieważ podczas czwartkowej audycji mówiłem wam o dokarmianiu kotów i dokarmianiu tych czterech gromad, którymi sam się zajmuję. A tak może tytułem wstępu. W ogóle dowiedziałem się, że został przekazany datek na nocne radio. Krawiec mi pisał o tym w Wikipedii, że ktoś postanowił odpalić mi stówkę właśnie z uwzględnieniem tychże kotów. Także chciałbym Wam dzisiaj w audycji przedstawić też, w jaki sposób, kiedy jest w ogóle sens zajmować się kociarnią, ponieważ niestety brutalną prawdą jest to, że kotów na naszym świecie jest zwyczajnie za dużo i takie zwykłe dokarmianie kotów tak naprawdę może bardziej zaszkodzić populacji niż jej pomóc. No ale czyli przechodząc do meritum sprawy, jeżeli chcecie się zająć kociarnią. I tutaj prawdopodobnie pierwszą myślą, jeżeli w ogóle Wam to przez głowę przechodzi, jest to jakieś zbiorowisko kotów, które się znajduje w Waszym miejscu zamieszkania, które zasiedla piwnica, szczególnie w starszym budownictwie, które właśnie jest odpowiedzialne za wyłapywanie myszy, wszelkiego rodzaju szkodników. Najpierwszą, najbardziej istotną rzeczą, jaką musicie wówczas zrobić, jest zapanowanie nad populacją tychże kotów. Tak, od w górach grzmi nie brakuje, a koty je zwalczają. Przez co też za bardzo wykarmione koty przez człowieka, to dupy wołowe się z nich robią. Istotnie, z Skitą zauważył na czacie w jednej z moich kociarni, którą jak jeszcze zaczynałem się zajmować opieką nad... tak, tam jest potrzeba live, także zapraszam. W momencie, kiedy zaczynałem się zajmować kotami, moja znajoma, która mnie w to wprowadziła, miała zupełnie inne podejście, które w mojej historii, że tak powiem, zupełnie wręcz zacząłem zwalczać, ponieważ absolutnym fundamentem, jeżeli chodzi o zajmowanie się, o przyjmowanie kociarni pod swoją odpowiedzialność, jest to, żeby właśnie zapanować nad populacją. Czyli pierwszym ruchem, jaki musicie wykonać w takiej sytuacji, jest sterylizacja starszych kotów. Kotów zwyczajnie w biegu rozpłodowym. O ile kotka, no to w miocie będzie miała te 5 kotów, 5 kociąt, z których 3 przeżyją, z czego 2 dożyją pół roku i będą faktycznie dołączą do tej żywej, naszej żywej kociarni. Natomiast największy problem jest niestety z kocurami. Największy problem jest z kocurami, ponieważ jeden kocurek jest w stanie zapłodnić w ciągu roku tyle kotek, że jest w stanie dostarczyć nam na świat około 1000 małych kociąt, z czego połowa, lekką ręką licząc, połowa nie przeżyje pierwszych 2 tygodni. I to właśnie to była taka swoją drogą moja kłótnia z ową dziewczyną, z którą rozpoczynałem te prace nad zajmowaniem się dzikimi kociarniami. Okej, w ludziach jest jednak coś takiego, żeby kotek miał jednak coś od życia, to go nie wysterylizuje, to go nie wykastruje. No tylko, że w tym momencie, czy taka osoba, która faktycznie dokarmia te koty, która pomaga takiemu bykowi rozpłodowemu, właśnie mieliśmy takiego jednego kota, 7 kilo, dachowiec 7 kilo żywej wagi, naprawdę przepotężny, niesamowity buchaj nienasycony. I pierwsze pytanie, jeżeli on jest w stanie doprowadzić do porodu tych 1000 kociąt, czy jesteście gotowi w tym momencie wziąć odpowiedzialność za te 500 kotów, które zginą zwyczajnie z powodów zdrowotnych, i za kolejne 250, które zginie z powodu chorób, ponieważ nie zapanujecie, nie ma absolutnie najmniejszej opcji, że będziecie w stanie zaszczepić, że będziecie w stanie odrobaczyć koty, którymi się zajmujecie w kociarni, która będzie miała 10 kocurków. No nie ma absolutnie najmniejszych szans. Koszty oczywiście są ogromne takiej sterylizacji, jeżeli robimy sobie sterylizację komercyjnie naszego prywatnego kociaka, naszego prywatnego domowego kanapowca, to wówczas mówimy o koszcie około 150 do 250 zł, w zależności od miasta. A jeżeli robimy to hurtowo, wyłapujemy 15-20 kotów, wówczas możemy przede wszystkim, pierwsza rzecz, zgłosić się do lokalnych komórek fundacji, przede wszystkim fundacji Viva, która wówczas bardzo pomaga osobom, które zwyczajnie będą w stanie zadbać, które mają sposobność, które mają czas, chęci i pieniądze, żeby zająć się takimi kotami, żeby potem do nich faktycznie przyjechać, żeby im rozsypać przynajmniej tam raz w tygodniu żarcie, przygotować im to i zwyczajnie zadbać, żeby ta robota nie poszła w piach. Wówczas Fundacja Viva, jeżeli się zgłosicie, jeżeli pokażecie przed nami, no nie miałem. Najwięcej w życiu miałem na raz dwa koty, natomiast opiekuję się na ten moment około 80. Anon 8252 pyta na czacie, ile najwięcej kotów na raz miałem, więc nie wiem do końca na czym, o czym mówi i o który punkt pyta, ale wracając do tematu. Fundacja, przede wszystkim Fundacja Viva jest wówczas po pierwsze wskaże wam weterynarza, który wam pomoże w takiej hurtowej sterylizacji kotów, ponieważ to jest nieco inny zabieg niż taki nasz domowy kotek, który sobie może faktycznie w łagodnych warunkach wyjść z narkozy i sobie z nami po prostu posiedzieć przed telewizorem. A to jest zupełnie inna historia. Tutaj mówimy o dużo większym ich wręcz przemysłowym przetwarzaniu. No, wiem, że to brzmi jak brzmi, ale myślę, że to jest najbliższe prawdy takie określenie. Wobec czego tak, przede wszystkim zgłosić się do fundacji i wówczas ten koszt może się okazać rzędu 50, nawet 20 zł za kota, który będziecie musieli ponieść z własnej kieszeni. Często, jeżeli to będzie wasza druga czy trzecia kosiarnia, wówczas fundacja będzie gotowa pokryć ten koszt nawet w całości, ponieważ będzie pewna, że gromady, które przyjęliście wcześniej pod swoją pierzynkę, są we właściwych rękach i zwyczajnie te osoby wam zaufają na tyle, żeby powierzyć wam dużo większe pieniądze i żeby nie robić jakichś większych problemów z tego tytułu i zwyczajnie finansowo was odciążyć. Jeszcze wracając do audycji czwartkowej, chciałbym jeszcze dla tych, którzy jej nie odsłuchali, ponieważ jak rozumiem był okres świąteczny, lepiliście pierogi, nie byliście z nami, mogliście tego nie słuchać. Dlaczego mówimy o gromadach? Koty żyją w gromadach. Nie możemy mówić o kotach w kontekście stadnym, ponieważ koty nie żyją w stadach, ponieważ tam nie istnieje hierarchia. W stadach zawsze istnieje jakiś tam samiec alfa, jego prawda, samice i tak dalej, jest jakieś tam samice omega i tak dalej. Koty żyją w czymś innym. Właśnie tutaj w komentarzu do poprzedniej audycji pojawiło się określenie horda, które jest bardzo bardzo, bardzo dobrze tutaj pasuje, można wręcz powiedzieć, jeszcze nawiązuje do spoilera krawcowego z Wigilii, horda huncwotów, czyli naszych kotów, gdzie zbierają się w jedną kupę tylko dlatego, że im to jest, po prostu im to odpowiada, tak? Ponieważ jeżeli damy tam takim kotom na przykład pudełko, czy dosłownie wręcz jakąś doniczkę wyłożoną ziemią, żeby odrobinkę ta temperatura od betonu, na którym żyją, mniej je drażniła, one się będą skupiać, ładować się wszystkie do tego miejsca, żeby siebie nawzajem odgrzewać. Topcat, tak. Krawiec na czacie zauważył, bajka Topcat to były takie gangsterskie koty, które żyły w śmietnikach, tak? Dobrze pamiętam, to było to. Tak, gang kotów cwaniaków, kotów huncwotów, rysowanych chyba przez Hannę Barberę, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, dokładnie. Odgrzewane koty, odgrzewane kotlety, tak, po świętach się zbierają przeróżne rzeczy na naszych stołach. Tak, dokładnie. Ale to może bardziej materiał na spoilera, więc nie będziemy tutaj się... Tak, dokładnie, pamiętam. To było jakoś, nie wiem, w sobotę rano? Nie, w sobotę rano był Disney, w niedzielę rano była Hanna-Barbera. Flintstonowie, Jetsonowie i inne cuda. No tak, natomiast tak, koty żyją w gromadach tylko dlatego... No i tutaj jeszcze wracając do tej kreskówki Topcat, tam była bardzo wyraźnie zaznaczona historia. Ten rudy kot z Topcata, tak? Był typowym przywódcą stada. Tego nie mamy w takich społecznościach, w takich kocich społecznościach, które się budują. Tam nie ma faktycznie struktury. Koty się zbierają między sobą i umawiają. Bardziej to przypomina taką hipisowską komunę, pozbawioną lidera, pozbawioną właśnie struktury, gdzie zwyczajnie ludzie się zbierają w jedno miejsce tylko i wyłącznie do jakiegoś budynku, tylko i wyłącznie dlatego, że im się to opłaca, dlatego, że są w stanie, nie wiem, korzystać właśnie z budynku, rozłożyć sobie materac, czy korzystać z kuchenki gazowej, która jest wspólna, czy tam odrobinkę również wnieść. W przypadku kotów... To może miałem jakiś telewizor z dziwnym, bo tutaj krawiec jeszcze pisze, że rudy był przygłupem, żółty był szefem. Być może miałem telewizor z dziwnie ustawionym balansem bieli, więc ewentualnie mogę nie pamiętać, ja tego kota zapamiętałem. Kurującego widzę w tym momencie z takimi pokręconymi wąsami. Dosłownie jakbym miał go przed oczami, ale aż sobie w Google sprawdzę. Nie ma struktury, absolutnie nie. Kurde. Tak, miałem pokręcony balans bieli. Ten z tym takim kapelusikiem. Kocia ferajna. Okej, okay, spoko. krawiec Filemon. Ja swoją drogą jestem bardzo ciekaw, ile mamy kotów pod flagą Nocnego Radia i ile naszych kotów jest razem z wami w tym momencie na czacie. Tak, i ten policjant. Tak. A ten rudy, co z nim było? Kurde. Bo ten... No nie. Po prostu miałem zrąbany balans bieli w telewizorze. W telewizorze marki Thompson, jeżeli dobrze pamiętam. Ale nostalgia na bok. Nostalgia na bok, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o bardzo konkretnych, bardzo żywych kotach. Czyli pierwszą rzeczą, jaką, jeżeli sobie zidentyfikujemy kociarnię, to jest oszacowanie wieku tych... Oszacowanie wieku tych kotów, ponieważ jeżeli kot urodził się w dziczy i on się w tej dziczy wychował i skończył tak mniej więcej 4-6 miesięcy, to w tym momencie on absolutnie nie nadaje się do adopcji. Co więcej, młode koty, które się urodziły w dziczy, również będą bardzo trudne w adopcji, ponieważ nauczyły się zupełnie innych zasad, ponieważ one są dzikie, ponieważ one są nauczone polowania, ponieważ one są nauczone tego, że jeżeli mają dostęp do żarcia, to wówczas muszą się nawpieprzać, ile po prostu fabryka dała, żeby nawet szorować brzuchem po podłodze, ponieważ nie mają pewności, kiedy znowu będą miały szansę, żeby usiąść i coś sobie zjeść. To jest bardzo charakterystyczne dla kotów przygarnianych, że z takich miejsc kotów dzikich de facto, że one muszą się nauczyć tych kanapowych, domowych zasad. Wobec czego musimy tutaj rozdzielić te koty, gdzie koty poniżej pół roku zazwyczaj możemy je rozpoznać właśnie po takim kocięcej budowie, która się objawia przede wszystkim stosunkowo dużą głową w porównaniu do reszty ciała, jak i tego, że młode koty między sobą trzymają się pokoleniowo tak naprawdę razem i uczestniczą raczej w zabawach z kociakami w swoim wieku. Natomiast może się zdarzyć, to jest bardzo, bardzo rzadko się zdarza, ale się może zdarzyć, że kot odpowiednio niedożywiony. Ja miałem takiego kota przygarniętego do domu, odpowiednio niedożywiony, może w wieku roku mniej więcej ważyć te 600 gram. I miałem takiego kociaka miniaturkę, którego swoją drogą o wdzięcznym imieniu Szynszyla, już wam mówię dlaczego. To była taka sytuacja, że miałem w tamtym punkcie życia jednego kota, który skończywszy 3 lata zaczął obrastać w tłuszcz, zaczął się robić leniwy. Więc zastanowiliśmy się nad tym, co by tutaj zrobić, no i pomyśleliśmy, no czy drugi kot, no nie, no na drugiego kota nie do końca byliśmy wówczas gotowi, no to może jakieś takie inne zwierzątko, na tyle duże, żeby ono przeżyło zabawę z kotem, ale żeby jakoś tam puścić się i padło na szynszylę. Dość duży gryzoń, taki przerośnięty chomik na sterydach. Jechaliśmy do hodowli szynszyli i po drodze, pamiętam, przy drodze jechałem samochodem i z pudełkiem z tyłu na tę szynszylę stoi taki wypłosz, taki mały, czarny wypłosz. No, zatrzymuje się, wypłosz stoi i patrzy. Podchodzę, wypłosz dalej patrzy. Biorę go na ręce. Wypłosz trochę spłoszony, no ale patrzy tymi wielkimi oczami. Schowałem ją do pudła. No i nazwałem ją Szynszyla. To jest niesamowity kot, którego wiek wówczas ważył właśnie około 640 gramów. I miał około roku. Był niesamowicie niedożywionym kotem. Był kotem naprawdę po przejściach. Pierwszą rzeczą tutaj mnóstwo rzeczy się na szynszyli nauczyłem. Pierwszą rzeczą po wejściu do domu, gdzie jeszcze miałem zorganizowany dom tymczasowy u znajomych, gdzie ten kot miał niejako się otrzaskać z człowiekiem, tak? Wysypaliśmy mu karmę. Jeżeli ktoś nie ma kota, to może i bardziej jest bardziej woli psy. Jest coś takiego, że kotu można dać zawsze ile wlezie. Kot sobie podejdzie, poje, zostawi, podejdzie, poje, zostawi. Kotu generalnie zostawiamy ile żarcia, tylko ile tylko nam się podoba. Kot zwyczajnie je będzie sobie zużywał w miarę potrzeb, w odróżnieniu od psa, który opierdzieli całą miskę od góry do dołu, ile byś mu tylko nie dał. Dlatego psu należy porcjować to żarcie, a kotu można inaczej. No i popełniłem ten błąd, że zwyczajnie nasypałem temu wypłoszowi miskę do pełna. Zorientowałem się, kiedy przy misce spędziła szynszyla jakieś 20-30 minut. Odstawiłem ją wysoko, także nie mogła wskoczyć, chociaż miała potem problemy, żeby przejść przez próg tak naprawdę, ponieważ do tego stopnia się nawpieprzała, że szorowała brzuchem po podłodze. Właśnie ten mechanizm, o którym wam mówiłem, czyli nie była świadoma, kiedy będzie miała ponownie możliwość dojścia do jakiejkolwiek sensownej karmy, dlatego zwyczajnie nażarła się na zapas. No a potem swoją drogą to odsypiała 3 dni, ale to już zupełnie inna historia, dlatego młodym wyłapanym kotom jak najbardziej karmę porcjujemy. Jeżeli chodzi o rozpoznawanie wieku, to taką granicą pomiędzy tym, kiedy kot będzie się w stanie zaaklimatyzować w środowisku ludzkim, a już pozostanie dziki do końca życia, są mniej więcej mleczaki. Jeżeli kot ma mleczaki, tutaj, jeżeli nie macie ręki do kotów, lepiej to zostawić weterynarzowi, ponieważ małe koty mają zęby ostre jak szpilki. Zwyczajnie wam nie pozwolą zajrzeć do pyska i zobaczyć, czy te zęby są silnie ukorzenione, czy nie. Faktycznie pamiętam rozmowę, kiedy szynszyla po raz pierwszy trafiła do weterynarza swoją drogą, kiedy wypełnialiśmy książeczkę zdrowia. I kiedy weterynarz zapytał, jak kot ma na imię, no szynszyla. No to spojrzeli na mnie jak na wariata, ale nie pierwszy i nie ostatni raz. I tutaj przy określaniu wieku szynszyli, dosłownie technik weterynarii, który nas przyjmował, miał potężne wątpliwości, czy mamy do czynienia właśnie z zębami stałymi, czy jeszcze z mleczakami. Ale się okazało, że jednak są to zęby stałe i wkrótce potem zaplanowaliśmy jej sterylizację. Jest to o tyle ciekawe, że weterynarz, który przeprowadził zabieg sterylizacji, stwierdził, że nigdy wcześniej nie widział u kota tak małej macicy. Tam operacja się przeciągnęła o 1,5 godziny tylko dlatego, że nie był w stanie znaleźć jej narządów rodnych. Jak to później określił, ciężko było odróżnić macicę od żyły. No, także, ale to tyle, jeżeli chodzi o sprowadzanie dzikich kotów. Oczywiście w pierwszym momencie, pierwsze i najważniejsze, zanim jeszcze kota z dziczy zabierzecie, to są szczepienia. Dlaczego? Dlatego, że w większości miejskich ekosystemów panuje wirus kociej białaczki, który jest zwyczajnie nieuleczalny, gdzie jedyną opcją, żeby zapobiec chorobie kota, jest właśnie szczepienie. Dlatego najpierw szczepienie po odłowie, szczepienie i dopiero jedziemy z tym kotem do domu. I w przypadku, jeżeli mamy do czynienia z kociarnią, kiedy zidentyfikowaliśmy, zrobiliśmy sobie dosłownie długopisem na papierze listę kotów, które FIF i FELF to się nazywało, nie HPV. Już mówię, to było FELF albo FIF. Nie jestem pewien, albo FIF, nie jestem w tym pewien w tym momencie. Pewien nazwy. Natomiast zidentyfikowaliśmy nasze koty, przygotowaliśmy im jakiś właśnie odłów. Tutaj właśnie pracownicy fundacji nam bardzo pomogą, zarówno w finansowaniu, jak i w odłowie, który może dla zwyczajnej cywilnej osoby być odrobinkę trudny. Natomiast również fundacja pomoże w zorganizowaniu domu tymczasowego dla małych kociąt, czyli wyłapać je, odłowić, zaszczepić, odrobaczyć, to generuje pewne koszty, natomiast w większości przypadków te koszty są pokrywane tak w 80% co najmniej przez fundację, z którą współpracujecie. I te koty znajdują dom tymczasowy. No z prostego psychologicznego aspektu, że kocięta znajdą swój nowy dom z jakąś, nie wiem, 80% prawdopodobieństwem. Natomiast starych kotów prawie nikt nie chce. No ja sam mam kota, który W momencie, gdy go przygarnąłem, miał jakieś 2 lata, czy coś takiego, ale to jest cholera, która mnie wybrała. Ja pamiętam, znalazłem wówczas jeszcze na portalu tapica.pl ogłoszenie, pojechałem do domu tymczasowego, powiedziałem, że ja w sprawie tego ogłoszenia, no to tutaj go zaraz znajdę. A ta cholera mi wskoczyła na kolana, więc można powiedzieć, że to bardziej on mnie wybrał niż ja jego. Także w kwestii, także tyle mniej więcej w kwestii przygotowania, oddzielić te młode koty, które, żeby one nie dołączyły do naszej gromady oraz te, które będą tę gromadę tworzyć. Podzielić je na dwie grupy, odłowić, przygotować, odłowić i zabrać. A w międzyczasie może chwilkę przerwy muzycznej i przejdziemy za chwilkę do zajmowania się taką gromadą. mała jeszcze wkrętka dla miłośników muzyki. To był Whitesnake, zespół Whitesnake i utwór Kittens Got Claws. W zespole Whitesnake swoją karierę rozpoczynał wirtuoz gitary Steve Vai. Mogliście rozpoznać, szczególnie na samym początku, to charakterystyczne wyciągane z gitar. To miałczenie na samym początku nie było, nie pochodziło z żadnych efektów, z żadnych nagrań. To był majstersztyk, który zapewnił nam Steve Vai w latach 80., więc jeżeli lubicie Petrucciego, Satrianiego oraz Vaia, czyli w zasadzie potomków dziedzictwa Jimiego Hendrixa, zachęcam do zapoznania się z twórczością Whitesnake, gdzie przez parę ładnych lat nasz Steve Vai grał. Natomiast tak, tutaj keyboard na czacie. O matko, znowu dupatą mnie słychać. Już teraz powinno mnie być słychać lepiej. Zenonie, Skitonie. Czy Zenonie, Skiton może bardziej. Natomiast tutaj Tibor zauważył, koty człowiek to jedyne ssaki, które jako dorosłe trawią mleko. Gówno, prawda. Wszystkie koty mają genetycznie wgraną skazę białkową i dostają od nich biegunki. Także tak, koty uwielbiają mleko, koty uwielbiają produkty mleczne, uwielbiają, naprawdę kochają je, natomiast jeżeli je im dacie, to będą strały na rzadko. Pamiętam jak babci mojej byłej żony kiedyś właśnie o tym mówiłem, że jakie jest zaskoczenie, że w ogóle jak to kotom nie wolno dawać mleka. No tak, no to wytłumaczyłem, a to dlatego one zawsze strały na rzadko. No właśnie dlatego strały na rzadko. To w bardzo dużym stopniu podrażnia ich układ pokarmowy. Kotom nie należy dawać mleka. Można dawać mleko albo UHT, które ma bardzo niewiele tak naprawdę wspólnego z mlekiem, albo specjalne mleko kocie bez laktozy. Możecie je kupić. Są takie, nawet takie najprostsze Whiskasy są dostępne w sklepach. Jeszcze może odrobinkę ściszę podkład. Natomiast koty mają zwyczajnie genetyczne uczulenie na laktozę, co zwyczajnie owocuje biegunką. Jeżeli będziecie karmić swoje koty mlekiem, no to w tym momencie nie dziwcie się, że koty srają na rzadko. Ale wracając do tematu naszej kociarni, załóżmy, że nasza kociarnia już jest w pełni przygotowana i możemy się zacząć nią zajmować. No tutaj musimy mieć przede wszystkim czas, żeby przynajmniej raz w tygodniu taką kociarnię odwiedzić i przygotować właśnie po pierwsze żarcie. Jeżeli chodzi o koszty, bo tutaj cała dyskusja dzisiaj o kotach się wzięła najpierw z tego, ile kosztuje zajęcie się takim kotem. No karma dla takiej jednej mniej więcej 15 do... bo koty są w grupach od 15 do 25. Nie budują sobie grup większych tylko i wyłącznie dlatego, że wówczas nie do końca nawet znają siebie nawzajem i nie jest to dla nich szczególnie opłacalne, żeby przyjmować nowe koty. Zresztą kociarnie nie przyjmą nowego kota, jeżeli nie będą miały świadomości, że są w stanie tego kota w jakiś sposób utrzymać i jeżeli jakiś bezdomny kot się w okolicy naszej kociarni pojawi i będzie chciał się dołączyć, to wówczas zostanie sprychany przez te koty, zostanie wręcz przez nie zaatakowany i pogoniony, ponieważ koty będą wiedziały, że nie będą w stanie utrzymać jeszcze dodatkowej mordy do wykarmienia. W momencie, jeżeli zaczniecie kupować hurtowe ilości karmy w dowolnym sklepie zoologicznym, to nie jest jakaś tam super jakościowa karma, tak? No nie oszukujmy się. Można powiedzieć, że będziecie wówczas klientami premium i te 20 kg karmy, czy około 25 kg karmy, za te 50 zł będziecie spokojnie mogli kupić i ta karma mniej więcej na miesiąc dla tychże kotów wystarczy. Dla redukcji kosztów można, ale tylko i wyłącznie w okresie, gdzie temperatura jest powyżej 10 stopni Celsjusza, pozwolić sobie na gotowanie kaszy. Kasza gotowana z odrobinkiem jakiegoś tłuszczu, oleju, ewentualnie właśnie tłuszczu zwierzęcego, jakichś skwarków, nawet jakichś takich zrzutów tłuszczu zwierzęcego z naszego codziennego gotowania spokojnie wystarczy jako dodatek do tejże karmy, która jest oczywiście dużo tańsza, bo naprawdę można, nie wiem, te 10 kilo kaszy za gówniane grosze sobie przygotować. W momencie, momencie, kiedy już mamy naszą kociarnię przygotowaną, to ciągle wracamy do tej listy, do tej konkretnej listy kotów, gdzie sobie opisaliśmy płeć, mniej więcej wiek i mniej więcej umaszczenie. Musimy się zaznajomić z tymi kotami, musimy wiedzieć, kto jest w naszych gromadach, ponieważ do tych gromad będą dołączały inne koty. Będą dołączały, może się zdarzyć, bo no, w tym punkcie mamy, już jesteśmy pewni. Nasze koty w tym momencie są sterylne, one nie będą się dalej rozmnażać. Więc jest ryzyko, że któryś kot zachoruje, ponieważ nie zostały zaszczepione, ponieważ zwyczajnie nie stać nas na szczepienia. No, to są niestety konkretne koszty. Tutaj tego nie uciekniemy przed tym w żaden sposób. Musimy mieć świadomość tego, że jednak te koty będą, część tych kotów będzie padać. I jeżeli któryś z tych kotów padnie, to w momencie, kiedy pojawi się bezdomny kotek, który będzie szukał schronienia w pobliżu, zwyczajnie zostanie przyjęty do tejże gromady. To zasadzie będzie dotyczyło w zasadzie w 95% będzie dotyczyło dorosłych kotów i musimy mieć świadomość, że jeżeli przyjedziemy na naszą kociarnię, którą regularnie dokarmiamy, pojawi się nowy kot. Jeżeli pojawił się nowy kot, no to wówczas procedura jest od początku. Zabieramy, odławiamy, sterylizujemy i dopiero wraca do, do naszej kociarni. Nie ma tutaj drogi naokoło, ponieważ jak mówię, no jeden kocurek niewysterylizowany to jest 1000 kociąt, z czego 3/4 zginie i nie chcecie brać odpowiedzialności za śmierć setek kotów, mimo waszych najszczerszych intencji. No tak, tam no, zdecydowanie sterylizujemy, no bo mówię, jeden kocur jest w stanie zapłodnić tyle kotek, że urodzą jego kotki koło 1000 małych kociąt, z czego połowa zginie. Jeżeli chcesz wziąć odpowiedzialność za to, że za śmierć 500 kotów twój wybór, ja podchodzę do tego jasno. Sterylizujemy, kontrolujemy populację, ponieważ koty niestety są niezwykle płodne. Są niezwykle płodne i rozmnażają się naprawdę przepotężnie. No gdzie za... tak, tam, ale koty nie mają żony, które nie mają żon, które przypilnują. No nie, no ja rozumiem, spotkałem się wiele razy z takim podejściem, że koty nie chcą. Tibor prawdopodobnie mi wkleja coś z Wikipedii albo z innego źródła. Nie wiem, za dużo kotów widziałem, żeby to w to zwyczajnie uwierzyć. Być może od czasu do czasu trafi się jakiś, który faktycznie tej skazy białkowej nie będzie miał i nie będzie miał problemów z laktozą. Lwia część kotów ma z tym ogromne problemy. Także ja rozumiem, ja nawet spotkałem się z takim podejściem antysterylizacyjnym, że nie będę sterylizował kota, ponieważ wiesz, kot chce się zabawić i nie będę mu tego odbierał. No nie, ale to kot może zjeść kaszę, oczywiście, że może zjeść kaszę, ale to zwyczajnie źle wpływa na całą populację, ponieważ młode kocięta mają dużo słabszą odporność, tak? Mają odporność jeszcze swoją niewybudowaną. Mają odporność tak jak ludzkie dzieci na podstawie enzymów z mleka matki, ale jednak koty bardzo szybko przechodzą w dorosłość i od tego matczynego cyza się zwyczajnie odrywają. W efekcie, jeżeli młode kocie zachoruje, może zwyczajnie rozprzestrzenić nam chorobę w naszej kociarni, co może fizycznie zaszkodzić całej populacji, całej naszej gromadzie kotów i zwyczajnie doprowadzi się do zniszczenia. I takie rzeczy niestety widziałem. A w jednej z kociarni burdel dla niesterylizowanych kotów, etam! W jednej z kociarni miałem raz sytuację, miałem takiego pięknego, to była niestety kociarnia, którą właśnie straciłem. Którą późno się zająłem i przygarnąłem do swojego domu. Jednego kota, całkowicie czarne, słuchajcie, te łapki, te podusie, wszystko czarne, oczka czarne, wszystko czarne, po prostu czarne, no kur... Nazwałem go morderca tylko i wyłącznie dlatego, że w momencie, kiedy wziąłem go do transportera, kiedy go odłowiłem, to syczał po prostu jak jakiś pieprzony smok w jaskini. I jeszcze tak kłapał. Takie chamskie, takie... Zabrałem go do weterynarza. Ten weter mnie dobrze znał, tak? I mówię mu, że jest taka sytuacja, to jest kot, którego biorę do siebie. Trzeba go odrobaczyć, zaszczepić. Mówię, ale uważajcie, bo to jest kot o naprawdę dużym temperamencie. Proszę was, uważajcie. No i stoimy sobie u weterynarza. Ja go trzymam za kark bardzo szeroko. To jest małe kocie. Ono miało wówczas 6 tygodni, przepraszam. A trzymam go mocno za kark. No i tak go głaszczę i mówię, no spokojnie, morderco, spokojnie. Podchodzi weterynarz ze strzykawą. Nie, z termometrem najpierw podeszła. Podchodzi technik weterynarii z termometrem. No spokojnie, morderco, spokojnie. Jaki tam on morderca? Słuchajcie, minęły 3 minuty. 3 osoby trzymają kota. Wszystkie pokrwawione, pogryzione, podrapane. Ten się drze, jakby go po prostu żywcem rozdzierali. Ja do dzisiaj mam bliznę po tym wydarzeniu. Natomiast problem był taki, że owe koty przyniosły... ta kociarnia niestety była już w trakcie wymarcia, ponieważ jeden z kotów, który... z bardzo młodych kotów, który tam się wówczas pojawił prawdopodobnie, przyniósł tego wirusa kociej białaczki. I mordercy już się nie dało odratować. On zmarł jakieś 2 tygodnie później, pamiętam do dzisiaj jak. Zwyczajnie jeszcze z termoforem ogrzewałem jego ciało, próbowałem przytrzymać go przy życiu, ale zwyczajnie nie było opcji. Na to nie ma terapii. I ta kociarnia wyginęła. Ta kociarnia wyginęła zwyczajnie w złym miejscu, w złym momencie. W złym momencie się za nią zabrałem. Jeszcze w międzyczasie tylko zaznaczę, że jesteśmy jak najbardziej online. Jeżeli coś, to zapraszam na Skype'a Nocnego Radia. Jeżeli ktoś ma ochotę się dołączyć do audycji i porozmawiać. Dzisiaj mówimy oczywiście o kotach. Założyliście swoją kociarnię, zajmujecie się swoją kociarnią, macie listę, odławiacie nowe koty. Wizyta raz w tygodniu spokojnie wystarczy. Sam przygotowuję to na zasadzie, jak są takie pojemniki na żarcie od Chińczyka. To biorę sobie taki jeden pojemnik na jednego kota, mniej więcej. Właśnie rozrzucam tam żarcie i świeżą wodę. Pamiętajcie też dbać o wodę dla swoich kotów. To nie musi być jakaś super woda mineralna czy coś takiego, ale w takich baniakach 5-litrowych, żeby to po prostu tam zawieźć, żeby ta woda była z bardziej pewnego źródła, żeby te koty nie musiały się opierać zwyczajnie o deszczówkę. No i pamiętajcie też, żeby po pierwsze ta karma, którą wysypujecie tym kotom, no załóżmy, ja te pojemniki biorę z pobliskich lokali z chińskim żarciem, żeby w miarę możliwości, no nie zawsze się da, ale zazwyczaj koty się zbierają właśnie raczej w terenach zabudowanych, żeby to po pierwsze było miejsce zacienione, żeby przy wysokiej temperaturze czy przy dużym nasłonecznieniu ta woda nie odparowywała i nie brakowało jej kotom, a jednocześnie żeby było zadaszone, że jeżeli zacznie padać deszcz, to wówczas ta karma żeby nie zamokła, ponieważ zamoknięta kocia karma, pozostawiona sama sobie na jakimś tam zewnętrznym terenie, zwyczajnie zacznie nam pleśnieć. Koty wychowane w smażalni ryb, to brzmi dość ciekawie, Zenon z Kiton, ale tak, to jest takie quasi dzikie, ponieważ te koty niejako musiały zrezygnować ze swojego instynktu, to znaczy nawet nie tyle musiały zrezygnować ze swojego instynktu przetrwania i instynktu myśliwego, co zostało mu to zapewnione przez człowieka, wobec czego te koty miały zupełnie inne podejście do ludzi. No i w zasadzie tyle. W takiej sytuacji, jeżeli macie już taką gotową kociarnię, no i jeszcze jedna istotna rzecz. Koty w takich kociarniach padają. Zazwyczaj odchodzą bardzo daleko od swojej gromady, jeżeli wyczuwają, że zbliża ich się ich śmierć. Natomiast może się zdarzyć, że te koty zwyczajnie padną i biorąc sobie pod skrzydełko kociarnię, musicie być z tym oswojeni i być zwyczajnie gotowi. Tak. Także jadąc też na kociarnię, trzeba sobie przygotować worek i saperkę na wszelki wypadek, jeżeli byście znaleźli kota, który padł, a następnie zakopać jego ciało. Oczywiście nie ze względów religijnych, wiadomo, tylko dlatego zakupujemy ciała, ze względów czysto higienicznych, tak? Ponieważ ten kot zmarł z jakiegoś powodu i nie chcemy, żeby ten powód nam się powyżej poziomu ziemi przeniósł. Także to mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o takie codzienny obchód naszej kociarni. Jeszcze jeżeli chodzi o rolę kota w środowisku miejskim, no to jak na samym początku mówiłem, no to przede wszystkim zwalczanie gryzoni, zwalczanie myszy, żmi. O kurde, Zenon, to naprawdę mnie rozwaliło, że mamy tutaj do czynienia ze żmijami. Ja w międzyczasie może jeszcze przygotuję jakąś przerwę muzyczną i jeszcze chwilkę wam opowiem o kotach domowych. A to może ulicznego pryszka w międzyczasie, ponieważ to sobie planowałem już jakiś czas temu. Ale o przysmakach dla kotów jak najbardziej domowych, udomowionych, a tymczasem chwilka przerwy.
I marzenia, odmienność, siła, agresja i pięści, utopia, chaos, kontrola i zabawa, system, władza i anarchia. Irokiezy i kokneje, świeki skóry i pieszczoty, załoga, piwo, pokój, zadymy, tolerancja i destrukcja. Myślicie to tylko słowa, to odejść, na zawsze pań, taki chce być na zawsze pań. Jeśli myślicie to tylko słowa, to odejść, to odejść stąd. Seks Pistols i Exploited, Genetic Flash, Conflict i Raos, Deserter, Kryzys, Karter i Wokaty, Niezależność czy Komercja. Anarchiści, antyfaszyści, Zine Scena i Squatterci, pozytywni, negatywni, do końca zostaniemy inni. Na zawsze pań, taki chce być na zawsze pań. Jeśli myślisz, że to tylko słowa, to odejdź, to odejdź. Na zawsze pan, taki chce być na zawsze pan. Jeśli myślisz, że to tylko słowa, to odejdź, to odejdź. Zawsze punk, takim chcę być na zawsze punk. Jeśli myślisz, że to tylko słowa, to odejdź, to odejdź stąd.
We'll be right back.
Tymczasem wracamy do audycji. Tutaj dostaję bocznym czatem informację o technikaliach, natomiast niestety te wszystkie problemy techniczne, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, biorą się tylko z tego, że no mam ten cholerny nowy mikrofon, który stoi w słoiku i zwyczajnie zbiera każdy ruch, który przenosi każdy ruch, każdy dźwięk, odbicie od stołu. I niestety zbiera zwyczajnie zbyt dobrze. Jako że kupiłem ten mikrofon 23 grudnia, nie miałem jeszcze czasu, żeby się zainteresować statywem, po który obiecuję wam, jutro pojadę i zakupię i będzie już od następnej audycji jeszcze doskonalej niż jest. Ale wracając już, myślę, że kwestie... Ja jeszcze w międzyczasie tylko przypomnę, że jesteśmy jak najbardziej na żywo. Zapraszam do dzwonienia. Skype, Nocne Radio, jeżeli chcecie poruszyć jakiekolwiek kocie problemy. Służę, jestem tutaj dla was i możemy sobie spokojnie, swobodnie porozmawiać na kocie tematy. Tymczasem koty dalej przejmują nam Nocne Radio. I dzisiaj jeszcze wcześniej z Pytaj Mierzem podjęliśmy temat kocich przysmaków. I zaproponowałem mu, że żółtko z jajka na twardo będzie naprawdę niesamowitym przysmakiem. Ja to żółtko odkryłem zupełnie przez przypadek, kiedy któregoś pięknego dnia przygotowałem sobie kanapki z pokrojonym jajkiem na twardo. Przestałem na nie patrzeć przez chwilkę. Się okazało, że mój kotek idealnie wyżarł żółtko, nie ruszając białka, nie ruszając, słuchajcie, wędliny, która była pod tymi jajkami. Nie. Idealnie wyżarł żółtka. Słuchajcie, jaką koty mają fazę na żółtko jajka. W momencie, kiedy wpisałem sobie w Google żółtko jajka koty i ile właśnie wątków, gdzie losowo ludziom przyszło do głowy, żeby swoje koty karmić w ten sposób, to jest, słuchajcie, głowa mała, naprawdę to jest danie na poziomie tuńczyka dla takiego kota. Ja, mój kot naprawdę woli wybrać żółtko jajka na twardo, ugotowanego, jeszcze ciepłego najlepiej. Swoją drogą też w chłodne dni polecam swoim kotom dać wodę odrobinkę cieplejszą niż taką zwykłą. Będzie to nieco cieplej przez nie przyjęta. A w gorące dni, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, dać im kostkę lodu. Nie tylko ochłodzi im tą wodę, i którą wypijam z ochotą, natomiast bardzo szybko zaczną się nią bawić, wydobędą ją z swojej miseczki i zaczną za nią ganiać. Słuchajcie, jeżeli ludzie, którzy mają koty, którzy hodują koty w swoich mieszkaniach, mają specyficzne podejście do porządku i myślę, że kilka drobnych kropel z rozpuszczonej kostki lodu nie zrobi im wielkiej różnicy. Także tak, dajcie swojemu kotu kostkę lodu do zabawy. To jest naprawdę niesamowite, co one potrafią z tym zrobić. Tak, Anon0766 mówi, że koty zjadają duszę i dlatego im się służy. A można tak powiedzieć, koty są zasadniczo zwierzętami bardzo mitologicznymi i wiele dziwnych prawideł obrosło wokół nich. Jednym z najciekawszych, jakie kiedykolwiek słyszałem, jest to, że koty kradną oddech małym dzieciom. Ponieważ koty bardzo lubią generalnie spać z ludźmi, czy siadać na człowieku, czy po prostu podejść, sprawdzić, czy człowiek oddycha. Ale wiąże się to, ta konkretna legenda, że koty kradną oddech, wiąże się niestety z bardzo konkretną przypadłością, tak zwaną śmiercią łóżeczkową, czyli właśnie niewydolnością oddechową. Niemowlęcia. I nie ma oczywiście tutaj żadnego związku z kotami, które zwyczajnie lubią sobie współżyć i kłaść się koło takiego, koło dzieciaka, tylko że oczywiście nie kradną im w żaden sposób oddechu i w żaden sposób do tej śmierci się nie przyczyniają, jednakże ludzie lubią doszukiwać się wzorców w rzeczach, gdzie tych wzorców nie ma. A w międzyczasie nawet dzwoni. Jest i on. Witam cię, Krawcze. Czy się słyszymy?
Słyszymy się doskonale. Witam kociarza.
Jeszcze cię tylko trochę podbiję, bo jesteś odrobinkę za cicho i już powinno być ok.
To możesz zdjąć jednak to podbicie, bo miałem u siebie za cicho już teraz.
A, okay. Dobra, już podregulowane jest, już jest super.
No i kurczę, też lubię koty. I to tak no, jest...
Pozdrawiamy Zuzię.
Pozdrawiamy Zuzię właśnie. Może jeszcze jakiegoś tipsa dorzucisz, jak poradzić sobie z kotem, który bardzo dużo żyga i sra.
No...
Wiesz coś na ten temat?
Przede wszystkim twoja Zuzia jest dość wiekowa, tak?
No tak.
Także tutaj niestety możemy mieć do czynienia zwyczajnie z jakąś chorobą układu pokarmowego spowodowaną wiekiem tak naprawdę. No, nie pozostaje mi nic innego, jak odesłać się do weterynarza, tak? Bo jeżeli kot jest po pierwsze odrobaczony, bo to jest najistotniejsze, tak? Te glisty i tasiemce niestety wchodzą w te koty jak jasna cholera i musimy się z tym liczyć. Jeżeli kot jest odrobaczony, to w tym momencie ty masz sumienie czyste, tak? Możesz mieć czyste sumienie i nie ma tutaj żadnego problemu. Jeszcze, słuchaj, przyjrzyj się tym, czym on żyga i tym, czym on stra. Czy tam nie ma futra i czy tam nie ma robaków, tak?
No nie ma, ani tego, a co z tym odrobaczaniem, to jest niestety tak, że już teraz nie za bardzo mogę to robić. No kiedyś oczywiście było to odrobaczanie co jakiś czas, no ale teraz jest taka sytuacja, że tak starą kotkę trzeba ją uśpić, jak to się mówi, narkoza, tak? Narkozę dać, bo ona strasznie się miota i wyrywa i nie zrobisz nic, jak nie dasz jej narkozy, a weterynarze mówią, że w tym wieku to jest już niebezpieczne, bo może się nie wybudzić, nie?
A ile ma lat? Przypomnij?
No chyba 17 czy jakoś tak.
No to kawał kota, no.
Słuchaj, no właśnie, nie chcę ryzykować już, wiesz.
No niestety, to jest wiesz, to tak samo jak ludzie, tak? No na starość się sypią, także wiesz, no tutaj nie ma, wiesz co, możesz ewentualnie dopasować jej karmę. Słuchajcie, nocne radio, słuchajcie, jest zakładka dotacje. Możemy się zrzucić na lepszą karmę dla Zuzi. I tutaj mówię całkiem serio, możesz zidentyfikować, ponieważ te problemy trawienne będą powiązane albo z wątrobą, albo z nerkami i te odczyny wyjdą na podstawowej morfologii, która tam kosztuje 30 zł. I możesz zidentyfikować, co jest dokładnie problemem i zwyczajnie czym ją karmisz w ogóle.
Bardzo różnymi rzeczami, czasami sucha karma, czasami kitikety, czasami whiskasy w saszetkach, czasami rybka, czasami kurczak ugotowany, no to różnie. No właśnie też chciałem się przyczepić trochę, bo polecasz suchą karmę, znaczy nie polecasz, tylko po prostu dajesz, tak, swojemu kociarni gangowi. No, a to też jest, zdaje się tak, nie jestem pewien, ale słyszałem o takich przypadkach, że jakieś małżeństwo Baba Jaga patrzy, mówię coś.
Okej, okay, czyli już wracamy, przegryziemy przez koty kable, wrócimy nam na rower i wracamy do rozmowy. Mówiłeś o suchej karmie, sucha karma kontra mokra karma, o jakimś małżeństwie, które i wówczas nam wysypało.
Które zostawiło kota na kilka dni aż, nie wiem, już nie pamiętam dokładnie, ale zostawili właśnie tylko suchą karmę, a zapomnieli wody dać. No i skończyło się to bardzo źle, bo kot żarł tą suchą karmę, wody nie miał i skończyło się to w tak zwanym wypadniętym odbytem. I zastanawiam się, czy też to nie może zaszkodzić tym kotom bezpańskim, które mają ciężko z dostępem do wody i tą suchą karmę tak żrążą i się tak zasuszają, nie?
To znaczy, wiesz, koty, które są w dziczy, mają tę przewagę nad kotami domowymi, że one mogą sobie swobodnie właśnie poszukać sobie wody albo w jakimś tam pobliskim cieku, albo w jakichś kałużach, albo pamiętajcie, że te koty przecież polują, tak? Także tutaj ta dostawa mokrej karmy jednak będzie. Natomiast też bądźmy szczerzy, nie ma technicznej możliwości, czekaj, jeszcze siebie podbiję, bo program, że o, teraz będzie doskonale. Natomiast nie ma technicznie możliwości, żebyśmy byli w stanie zostawić tę karmę, która się zwyczajnie spierdzieli, która się zwyczajnie zepsuje po 24 godzinach po położeniu na miseczkę, która poza tym kosztuje dużo więcej i to nie jest coś w zasięgu naszych możliwości, pamiętajcie, tak? Także tutaj będę tego bronił. Oczywiście w przypadku kotów domowych, no nie zostawienie kotów wody, pozwolę to sobie uczcić chwilą milczenia, jako zwyczajnie niepoważne i nieodpowiedzialne. Natomiast my kotom w naszych kociarniach nie gwarantujemy zbilansowanej diety, nie. My gwarantujemy im przetrwanie. O zbilansowaną dietę one sobie muszą zapracować i zwyczajnie sobie zapracują, tak? Małymi gryzoniami chociażby.
No, tak, jasne. Zresztą kot musi pozostać w dobrej kondycji, pozostać łowcą, nie? A nie nagle dostawać wszystko na talerzyku, bo się zepsuje i jak potem tego zabraknie, to może mieć ciężko. Ciekawe znaczy też jest...
Nie ma ryzyka, że tak się stanie, ponieważ my nie ingerujemy za bardzo w ten ekosystem i dostarczamy im karmę de facto do przetrwania, ponieważ kot, który jest w miarę jeszcze zdrowy, zwyczajnie będzie wolał sobie upolować jakiegoś tam szczura czy inną mysz, niż faktycznie żreć tę suchą karmę. A tutaj pomożemy bardziej kotom, które już nie do końca są w stanie, które nie są do końca w stanie, wiesz, polować, tak? Czyli kotom starszym, czy kotom w jakiś sposób tam upośledzonym i chorym. Czy właśnie jako taki last resort, jeżeli się nie uda polowanie, no to wtedy ten kot wróci z truty, że się nic nie udało i wpieprzy tą naszą karmę suchą, którą mu dostarczyliśmy.
Nie, no pewnie, że dobra sprawa. Też namawiam wszystkich, żeby czasem coś, w ogóle jakieś resztki też można zostawić przy śmietniku. Przecież tyle się wyrzuca żarcia. Ostatnio też zrobiłeś audycję o marnowaniu jedzenia. No to szkoda, żeby się zmarnowało. A jest też ciekawa rzecz z kotami taka, że one bardzo wyczuwają ciepło. Nawet najmniejsze źródło ciepła. I w ogóle dużo rzeczy wyczuwają znakomicie. Wygląda na to, że mój kot potrafi nawet wyczuć, jak ja mam jakąś intencję, która się nie podoba, jakby jakaś telepatia. Znaczy, to chodzi konkretnie o wykąpanie, o wrzucenie kota na chwilę do wanny, żeby te łapy...
Wykąpanie albo wizytę u weterynarza, tak? Zdecydowanie o. Tak. Kot dokładnie wie, kiedy coś kombinujesz i kiedy masz do niego sprawę, która nie do końca mu odpowiada. Jeszcze wracając do Zuzi, słuchaj, sprawdź sobie karmę Royal Canin. Ona tam jest kilkanaście karm, które są właśnie dla kotów z problemami zdrowotne. Dla kotów z problemami zdrowotnymi i to jest cena około 180 zł za worek 20-kilowy, który ci starczy na 2-3 miesiące.
O! I jak to się nazywa?
Royal Canin. Już ci piszę na czacie, żeby wszyscy zauważyli.
Dobra.
Jest to karma weterynaryjna, gdzie są odpowiednie opcje właśnie dla kotów z problemami, które mają problemy z nerkami, które mają problemy z wątrobą, które mają problemy z sercem i tak dalej, więc możesz wówczas dopasować sobie karmę do potrzeb twojego kota, gdzie powiedzmy tam, nie wiem, są dodatkowe witaminy i minerały, które przy danym schorzeniu, na przykład właśnie karma lżejsza dla nerek, jeżeli kot ma problemy z nerkami, które są dość częste właśnie w kocich przypadkach, tak? Także popatrz sobie na te karmy i tutaj właśnie polecam właśnie zakup worków 20-kilogramowych, które rozwiązują ci kwestię żywienia na właśnie jakieś 2 miesiące, nie? Czy nawet więcej, no zależnie od wagi twojego kota, tak? To jest około niecałe 200 zł.
To muszę się zainteresować, bo to wcale nie jest drogo. Myślałem, że to będzie droga, bo czasami te specyfiki właśnie dla chorych kotów, dla dorosłych, to są już tam już sporo droższe, bo można też kupić jakieś specjalne saszetki dla kotów, właśnie którym coś dolega, ale one były drogie, a tutaj jest i cena okej. Okay,
nie, to jest wiesz, taka karma codzienna, bo jednak też swojemu osobistemu kotu mokrą karmę daje tylko i wyłącznie w soboty, żeby się przyzwyczaił że no nie dla psa kiełbasa i że to, że od święta zwyczajnie dostaje. I to też jeszcze ciekawa, jeżeli chodzi, ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o wyczuwanie różnych rzeczy przez koty. Mianowicie pamiętam, jak dość niedawno, no to w sumie jeszcze w zeszłym roku się zdarzyło, również byłem przez 2 tygodnie na zwolnieniu lekarskim. No i zawsze, bo kotu odkąd tylko się pojawił, ustawiłem, że w momencie, kiedy jest sobota, dzień kota, no to wtedy dostanie karmę mokrą, która mu lepiej smakuje. I on zawsze w sobotę rano mnie, wiesz, trąca noskiem, tam, nie, to stary, kurde, nie, dzisiaj jest sobota, nie, zrób, daj żarcie, nie. No i tak sobie pomyślałem, nie, że się przyzwyczaił, że jeżeli to jest pierwszy dzień po tym, jeżeli ja po prostu nie wstaję rano i nie idę do pracy, czy tam powiedzmy siedziałem dzień wcześniej i gadałem z kodem na teorii chaosu, tak, no to wtedy on wie, że następny dzień rano to jest to i on wtedy może się przyczepić i będzie fajnie. Słuchaj, leżałem 2 tygodnie na zwolnieniu lekarskim. Każdy dzień jak co dzień. Śpię do 12, wstaję. Nie, dupa. Sobota, 9 rana. Ej, stary, wstawaj, dzisiaj sobota, nie? Także on się nauczył, nie wiem, w jakiś magiczny sposób rozpoznawać, liczyć dni tygodnia, rozpoznawać, że dzisiaj jest ten co 7 dzień tygodnia, w którym on dostaje kocią karmę, mokrą karmę, która dużo bardziej mu smakuje. I i zwyczajnie był gotów, żeby mnie obudzić tak jak za każdym razem, kiedy mnie budził. Mimo że nie miał właśnie tej dodatkowej informacji w postaci tego, że to jest ten pierwszy dzień, gdzie faktycznie siedzę w domu po nieobecności o poranku.
No to jest zadziwiające, taki właśnie szósty zmysł, nie? A Zuzia, jak ją chciałem brać do weterynarza, to nawet starałem się w ogóle nie dawać po sobie żadnego znaka, nie? A ta się po prostu schowała i to kot się potrafi tak schować w małym mieszkanku, że go nie znajdziesz. I to jest aż... Witam ponownie. Może tak, teraz... to nie kot przegryzł kabel, tylko szczury właśnie.
No, to znaczy nie wiem, jeszcze tutaj, bo jakiś czas temu się przeprowadziłem i jeszcze nie przyglądałem się kociarniom w tym miejscu i nie wiem jeszcze, jak to tutaj wygląda, ale wątpię, nie, to znaczy wiem, z czego to wynika, no ale jak mówię, no dzisiejsza audycja mnie troszkę z zaskoczenia, ale to też mówię, do domu wszedłem jakąś godzinę przed rozpoczęciem audycji, także wybaczcie mi, ale no.
Jakie zaskoczenie, przecież ci powiedziałem 10 minut przed. To miałeś... A z takich kocich ciekawostek to jeszcze jest taka, że ta wielka epidemia dżumy, co była w Europie, to było tak, że Kościół katolicki zrobił straszny hejt na koty, że one właśnie z szatanem tam się kumają i czarownice kota mają. Zaprawdę, powiadam ci, synu. No i ludzie się wystraszyli i zaczęli te koty tępić. I potem nie było już na statkach handlowych właśnie kotów, które by szczury zabijały i to te szczury właśnie się rozpleniły i na statkach i w miastach i to one przenosiły pchły, które miały te pałeczki dżumy. Tak więc ostrożnie z zabijaniem kotów.
Tak, także w ten sposób kończy się nielubienie kotów. No tak jak mówię, koty są niesamowicie istotne dla ekosystemu miejskiego i o ile dzisiaj to jest no jakoś tam nam to dużo bardziej w sposób cywilizowany działa, natomiast jeżeli w naszej cywilizacji by kotów zabrakło, no to wówczas te wszystkie szczury, myszy, króliki i tak dalej, to wszystko, co tak naprawdę nam roznosi choroby, tak by się cholernie rozpleniło, że nie mielibyśmy absolutnie z czym dyskutować, tak? I byśmy wymierali, byśmy nie byli w stanie zapanować nad, no jak mówię, no nie bylibyśmy w stanie zapanować nad populacją, tylko że w tym przypadku mówimy o populacji zwierząt, które przenoszą choroby. Jeszcze taka ciekawostka, jeżeli chodzi o domowe koty, mój prywatny kot, to zastępuje mi wszystkie muchozole, lepy na muchy i tak dalej. Jeżeli mam owada w pokoju, jeżeli dosłownie mam jakiegoś durnego komara, Tutaj bardzo często właśnie ludzie na wiosnę czy wczesnym latem się skarżą na to, że komary niesamowicie gryzą, że przeszkadzają spać i tak. Nie no kurde, to jest taki łowca, który właśnie swój instynkt polowania wykorzystuje na... który swój instynkt polowania rozwija na owadach, bo to jest jedyne, co ma na ten moment. Jednocześnie dzięki temu mam dużo większy komfort spania, mogę sobie spać przy otwartym oknie, bo mam świadomość, że mój prywatny kot rozpieprzy wszystkie możliwe owady, które będą mi przeszkadzały we śnie.
Dokładnie, ja też nie mam ani pająków, ani karaluchów żadnych, a to aż dziwne, w takim syfie to powinno być tutaj sporo robactwa, a nie ma nic, nie ma nic.
No, więc... to jest o tyle fajne, że ja pamiętam, jak mój kot swego czasu dorwał jakiegoś chomika czy szczura mojej siostry i dosłownie zagonił go w róg pokoju, odciął mu wszystkie drogi ucieczki. Trącił go dwa razy łapą, tak nie do końca wiedział, co z nim zrobić i tak sobie stał. Szczur po prostu srał pod siebie, widząc to. Ale go tak, nie zabije for fun.
To zadziwiające w ogóle, jak koty też potrafią być odważne, jaki charakterek mają. Pamiętam taką scenę, miałem kiedyś psa boksera, który ganiał wszystkie psy inne i koty. No i kiedyś napotkaliśmy na spacerze jakąś panią z kotem, no i boss, bo tak się nazywał, się rozpędził, zapierdala na tego kota, a kot, wiesz, grzbiet do góry, syk, no i boss tak hamował jak Pluton na dupie po prostu i tak zahamował popatrzył się w lewo, w prawo i w tył zwrot, nie ucieka i się stawia.
Ciekawostką w tym zachowaniu kotów, jeżeli one tak stoją bokiem i się stroszą, to w tym momencie one mają właśnie podświadomie, próbują uważać, pokazać się jako większe niż są w rzeczywistości. To też jest piękna taka genetyczna, mitochondrialna pamięć, która w tym momencie się nam objawia w naszych kotach. Która w ten sposób się objawia. To też jest bardzo ciekawe, ponieważ koty są pełne tej genetycznej pamięci. Wszystkie, absolutnie wszystkie koty na całym świecie mają coś takiego, że ugniatają. Takie ugniatanie raz lewa, raz prawa łapka i tak pazurkami, zazwyczaj kiedy idą spać. I jeżeli jakiś tam swobodny obserwator może to uznać jako takie sobie sprawdzanie miejsca i tak dalej. No tutaj niektórzy teoretycy spisku mogą wywnioskować, że wówczas kot szuka słabych miejsc swojej ofiary. Natomiast ciekawostką jest, że jest to zachowanie, które pochodzi z pierwszych dni życia kota, ponieważ kot wówczas ma jeszcze nie do końca rozwinięte zęby i nie jest w stanie do końca podrażnić gruczołów mlekowych. I on, używając tego samego ruchu na brzuchu swojej matki, powoduje podrażnienie tych gruczołów mlekowych i rozpoczęcie wytwarzania mleka. Wobec czego, jeżeli kiedykolwiek wasz kot przyjdzie do was i zacznie tak robić, to znaczy, że was traktuje jak rodzinę, a to, w jaki sposób się tam układa i jeżeli was tak ugniata, to wy mu się kojarzycie z jego matką.
Tak jest dokładnie i to ja to interpretowałem trochę inaczej, znaczy podobnie, że kot jest po prostu zdzieciniały troszeczkę, że on nadal się czuje taki, wiesz, małym dzieckiem trochę, nie? Nie wiem, co myślisz.
Znaczy, wiesz, myślę, że taki etap dziecka się tak naprawdę nigdy nie kończy, taki... Ciężko jest tutaj określić. My też się lubimy zwijać, będąc dorosłymi ludźmi w pozycję embrionalną. My też lubimy, nie wiem, sobie obejrzeć jakąś bajkę od czasu do czasu czy coś takiego, tak? To także.
Ssać ten... kciuk.
Chyba ty. Dobra, to zrobimy sobie może chwilkę przerwy muzycznej. I za chwilkę wrócimy do dalszej audycji, jeżeli ktoś będzie chciał się dozwonić, chyba że ty, Krawcze, jeszcze będziesz chciał się dorzucić, to jak najbardziej
zapraszam cię. Wiesz co, to ja tylko coś jeszcze na szybko wspomniał i zwolnię antenę, bo słynny jest taki filmik, gdzie kot uratował dziecko, które zaatakował pies i tak już dosyć mocno ciągnął za nogę tego dzieciaka, noga potem widać było, że była ostro poharatana. i kot się rozpędził i taranem tego psa po prostu, nie? Tak wiesz, i pogonił psa. Pies po prostu dyla. To pokazuje, że koty potrafią być wdzięczne też, nie? Że czują jakąś przynależność do rodziny. To jest strasznie w nich fajne. W ogóle ciekawe, że kot się potrafił tak... Koty są też cwane, bo popatrzcie, jak kot się na przestrzeni wieków potrafił ustawić u człowieka. Tak się ustawił, że człowiek to właściwie sprząta gówno po kocie, przynosi jedzonko, taki niewolnik trochę człowiek, nie? A inne zwierzęta tam na rzeź, coś, biedne, a tutaj kot się ustawił, cwany jest.
Wiesz co, jakbyś mógł, to w trakcie przerwy muzycznej wrzuć, proszę, poszukaj tego filmu i wrzuć go jak możesz na czata. A o kociej behawiorystyce i jego statusie w rodzinie, czy powiedzmy w stadzie, ponieważ koty też potrafią być stadne, mimo że to nie jest ich naturalne podejście, ponieważ kotu kotem, można powiedzieć, a to o tym sobie powiemy po przerwie muzycznej. Także dzięki ci za telefon, Krawczy, trzymaj się.
Tymczasem.
A my robimy sobie chwilkę przerwy i za chwilkę wracamy do dalszego szanowania kotów. Dzisiaj Nocne Radio jest przejęte przez koty.
On interested minds.
Nocne Radio, Nocny Marek, Kocia Audycja. Zdecydowanie Kocia Audycja. Tutaj krawiec wrzucił na czat linka ze sceny, kiedy kot ratuje małego chłopca przed atakiem psa. Dość właśnie ciekawy film, ponieważ ten kot teoretycznie zawdzięczał swojej rodzinie Wiktię opierunek. I wiedział, że może na niej polegać, ale właśnie zadziałał tutaj prawdopodobnie jakaś taka forma grupowego instynktu, że kot uważał swoją rodzinę właśnie za swoją gromadę i że nie jest dla niego opłacalne, by stracić kogokolwiek z tej gromady. Tutaj koty między sobą, koty potrafią stanąć w obronie, jeżeli chodzi o bronienie innych kotów z własnej gromady. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę hierarchiczną, ponieważ koty są bardzo dobre w strukturze hierarchicznej i potrafią się odnaleźć jak najbardziej w stadzie, co można zauważyć w bardzo częstych sytuacjach. Mój bliski znajomy, który ma swoją własną prywatną kociarnię, który ma swoją własną prywatną domową kociarnię, można powiedzieć, dwa koty, pięknie kiedyś określił zasady, które definiuje swoim kotom. Określił mnie słowami. Ja im mówię, bo tam chodziło o niewłażenie na stół kuchenny. Ja im mówię, jeżeli wejdą na stół, no to ja im mówię, no to złazicie czy nie? No to one złażą albo nie. No i to mniej więcej oddaje sposób, w jaki ludzie podchodzą bardzo często do wychowania młodych kotów. Jeżeli kot będzie widział, że ma okazję, by robić za przewodnika stada, jeżeli będzie miał możliwość, by uważać się za samca alfa, to szczególnie właśnie u kocurów widać, mniej u kotek, ale to też się odrobinkę przewija, to z tego skorzysta. Krótko mówiąc, jeżeli kot będzie miał okazję, by Tibor, tutaj widać, że to jest z monitoringu, ten film nie wygląda na ustawiony, to są po prostu kamery rozlokowane po domu, tak, po obejściu, więc nie szczególnie to wygląda na ustawione, tak. Jeżeli kot widzi, że ma możliwość wejścia w rolę przewodnika stada, to wówczas tę rolę będzie próbował zająć i kot świeżo przygarnięty nawet będzie szukał swoich granic, tak. Dlatego jeżeli chodzi o wychowanie, jeżeli chodzi o behawiorystykę, jeżeli chodzi o podejście do naszych własnych, prywatnych kotów, musimy mieć tutaj świadomość, że nie możemy od nich wymagać przestrzegania reguł, których one nie będą w stanie zrozumieć. Nie możemy stanąć nad kotem i krzyczeć na niego, dlaczego nasrałeś mi do butów. Nie, ponieważ on nie zrozumie słów, które do niego mówimy, dlaczego nasrałeś mi do butów. Ja w międzyczasie tylko przypomnę, Skype, Nocne Radio, tym razem się nie pomylę. Skype, Nocne Radio, jeżeli ktoś się chce przyłączyć do naszego dzisiejszego kociego momentu, aż raz się sobie jeszcze zobaczę, któż jest z nami, ilu mamy słuchaczy dzisiaj, w ten piękny drugi dzień świąt, w którym kot się rodzi, człowiek truchleje. Także kot, jeżeli będzie miał możliwość, to jak najbardziej przejmie nad nami wszelką kontrolę. Nie będzie miał nad nami najmniejszej litości i zwyczajnie nam wejdzie na głowę. Wystarczy, że mu na to pozwolimy. Jeżeli chodzi o takie nauczenie kota podstawowych zasad, to należy pamiętać, żeby kot rozumiał, za co jest karany oraz rozumiał, kto jest tutaj przewodnikiem stada, tak? Ponieważ jeżeli mamy strukturę stadną, koty rozumieją strukturę stadną, wobec czego będą w stanie zrozumieć, że ktoś w tym stadzie przewodzi. Więc jeżeli jesteście małżeństwem, czy jesteście jakąś parką, która ma kota, wówczas jeżeli chcecie wychować swojego kota na naprawdę przyzwoitego, na przyzwoitego futrzaka, niech zawsze jedna osoba wymierza karę, żeby kot miał pełną świadomość, że kto jest tutaj w tym stadzie samcem alfa, bądź samicą alfa, jeżeli do tego to się sprowadza. Czyli jedna osoba karze kota za rzeczy niewłaściwe. Druga rzecz, kot musi rozumieć, za co zostaje ukarany, ponieważ koty mają, to chodzi o specyfikę kociej pamięci, koty mają dość zupełnie inaczej mi działa pamięć krótkotrwała i długotrwała, ponieważ pamięć krótkotrwała u nich jest naprawdę, sprowadza się do kilku sekund i jeżeli zaczniecie wrzeszczeć na kota i nie wiem, karać go w momencie, jeżeli zauważycie, że zostało wam nalane do butów, on nie będzie rozumiał dlaczego. Jeżeli to nie zosta- jeżeli kot nie został jeżeli nie został złapany natychmiast po tym, jak naszał do butów, to nie zrozumie. Jest na to prosty sposób. Wcisnąć mu pysk w miejsce, gdzie nabroił, żeby miał świadomość. Jeżeli to jest podłużona doniczka, wcisnąć mu pysk w doniczkę, a następnie ukarać. Jeżeli to są oszczane buty, to wcisnąć mu pysk w ten mocz przed sprzątaniem, następnie ukarać. Jeżeli chodzi o kary, no to tutaj są różne szkoły. Ja jestem zwolennikiem kary psychologicznej, czyli bierzemy kota za kark i trzymamy. Przez kilka minut, ponieważ kot złapany za kark nie bardzo ma możliwość zrobienia czegokolwiek. Jest kompletnie bezradny. Kot musi mieć świadomość, że zależy od was, że to, czy ta wolność zostanie mu przywrócona, ta wolność, którą właśnie mu odebraliście. Przednie patrzycie na niego, tak? I tyle. Nie ma oparcia pod łapami. Jest złapany za kark, wisi nad wami, na równo z twarzą. Nawet nie trzeba nic mówić, mimo że koty bardzo dobrze jednak rozumieją, są w stanie się nauczyć intonacji ludzkiego głosu. Wobec czego jak najbardziej można mówić mu stanowczym, wrednym tonem, jakiekolwiek słowa, na przykład przepis na chleb. I on przyjmie to jako karę, ponieważ pamiętajcie, kot oczywiście nie zrozumie tych słów, które mówicie do niego. Jedynie zrozumie intonację, więc jeżeli złapiecie kota i powiecie mu: no kotku, nie rób tak, to w tym momencie ta cała kara jak najbardziej nie ma sensu. Dobrze, także tyle jeżeli chodzi o kocią behawiorystykę, tyle mniej więcej z mojej strony, chyba że ktoś będzie chciał się wbić, jeżeli ktoś się będzie chciał wbić na Skype'a, to jak najbardziej zapraszam. Skype Nose Radio, w międzyczasie jeszcze jedna przerwa muzyczna i jeżeli nikt się nie będzie w międzyczasie na Skype dobijał, to będziemy powoli kończyli. rozpoczęliśmy sobie utworem Nyankat, czyli chyba najbardziej popularnym, popularnym kotem we wszechświecie. Uroczą piosenką, która powstała na bazie syntezatorów i wokaloidów w wykonaniu z głosem Hatsune Miku, ale o, to jest zupełnie inna historia. Jeżeli nikt nie ma ochoty dołączyć, jeszcze tylko jedna wkrętka odnośnie spadania na cztery łapy. Koty mają niesamowity błędnik i niesamowite poczucie grawitacji wbudowany żyrokompas, który pozwala im na idealne ułożenie się. Jeżeli kota zrzucimy, czy jeżeli kot wyskoczy z pierwszego piętra, prawdopodobnie skończy z połamanymi łapami. Jeżeli wyskoczy z piętra czwartego, jeżeli upadnie na coś miękkiego typu ziemia, typu niezmrożona ziemia, co odrobinę zamortyzuje mu upadek, prawdopodobnie się skończy tak, że nic mu się absolutnie nie stanie. Tutaj jeszcze krawiec mi w międzyczasie napisał na czacie, na czacie skype'owym, że kot, który spadł z dziewiątego piętra, tylko sobie coś złamał, ale generalnie było ok. Tylko dlatego, że koty, które spadają z odpowiednio dużej wysokości, są w stanie obrócić się, ułożyć mniej więcej jak latająca wiewiórka, szeroko łapy, tak jak spadający spadochroniarz, i z całym swoim ciałem, swoje ciało tak szeroko rozpostrzec, żeby zahamować, żeby kot robił dla samego siebie, swoim ciałem pełnił rolę spadochronu. Jeszcze taka jedna... Nie, właśnie tylko przy dużej wysokości kot spada na cztery łapy, przy niskiej wysokości nie zdąży się odwrócić i wówczas można mu faktycznie zaszkodzić. Także koty zwierzęta wręcz mityczne, mitologiczne, koty, które były czczone od czasów cywilizacji egipskiej, gdzie nawet można spotkać, mamy do czynienia z mumiami kocimi, koty, które towarzyszyły czarownicom w czasach średniowiecza, gdzie koty były palone na stosie, również z czarownicami, koty, które od zawsze były uważane za symbole magiczne, koty, które dzisiaj w pewnych kręgach spiskowych są uważane za anteny obcej cywilizacji, które swoimi kocimi oczami nas podglądają. Jedna ciekawa jeszcze uwaga, na sam koniec, jeżeli nikt nie zadzwoni, ostatnia okazja, dzwońcie Skype Nocne Radio, by się dołączyć do audycji. Koty, które już nie ewoluują. Są to chyba jedyne, oprócz dziobaka i kolczatki, zwierzęta w naszym świecie, które osiągnęły perfekcję, jeżeli chodzi o to, o swoje możliwości ewolucyjne, które wyewoluowały do tego stopnia, że już nie ma nic, w jaki sposób mogłyby się ulepszyć. Wysuwane pazury, oczy, które widzą w ciemności, niesamowity słuch, niesamowity węch, fantastyczne poczucie balansu, poczucie grawitacji. No to jeżeli nikt nie dzwoni, to w międzyczasie skończymy jednym utworem, też takim, można powiedzieć, koty z internetu. A tymczasem ja się z wami żegnam. To jest Nocne Radio i to był Nocny Marek. Z zaskoczenia, ale był!
What up? Wowza, jeez. Yeah. Woo! Little baby cat, so high, so fly. Floating through the air, no cares in the sky. And I wonder what that little kitty thinking in the brain. Flying like a plane, like a speed train, going insane. Superman, super cat, super cool, super fast. Super neat, super sweet. Everybody on the feet and dance. Like a jig-a-jig boogie boy. Doing everything you can with a little joy. Slow down and wait a sec. Everybody just take a breath. What? JK, cause we're doing fine. Let's join these kitties and begin to fly. Baby man, so sweet, so blameless. All he ever wanna do is just be famous. But
dead, and the mommy always said to him, you and your dumb dreams might as well be dead to him. One day, when walking through the park, it was dark, but he heard a little voice in his heart. And he looked to the left and he saw with his own eyes a blue sky and cats beginning to fly.
Slow down and wait a sec, this time I'm gonna take a breath. What, I'm fine, it's time to join these kitties and begin to fly.
So sweet, so blameless. All he even wanted to do is just be famous. Little baby man, so sweet, so blameless.